Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka złego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przejdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, z nich zaś największa jest miłość. Oto Słowo Boże.
Alleluja, alleluja. Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W Nazarecie w synagodze po czytaniu z proroctwa Izajasza Jezus powiedział: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego i mówili: czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie, dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto Słowo Pańskie. Tak jak przed tygodniem, tak i dziś jesteśmy w synagodze w Nazarecie przez słowa Pisma Świętego. Wracamy do naszego tematu, spróbujemy go rozwinąć. Proszę zwrócić uwagę na taką wielką niekonsekwencję rodaków Pana Jezusa, że oni przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. W innym fragmencie Ewangelii jest napisane, skąd On ma taką mądrość. Czyli oni widzieli, no ten człowiek, mam na myśli Jezusa, nieprawdopodobnie pięknie mówi. Jest niezwykle mądry. Ale za kilka minut potem chcieli go zabić. Widzieli, że ktoś jest mądry, że pięknie mówi, że ma rację. A z drugiej strony chcieli go zabić. To jest, kochani, właśnie ten problem, że my stwarzamy. Przeciętnie to się dzieje tak jak to mówiłem przed miesiącami, że każdy z nas jest w dzieciństwie mniej lub bardziej, niestety chyba coraz więcej ludzi bardziej, raniony. Te rany serca potwornie bolą. Potwornie bolą. Usłyszałeś, że jesteś głupi, że cię tatuś nie kocha, że jesteś niedobry. Zobaczyłeś, że mama dłużej głaszcze twoją młodszą siostrzyczkę, a tobie mówi idź stąd. Wystarczył taki drobiazg. Dziecko jest jak gąbka, która chłonie takie sprawy i one od razu osiadają głęboko w sercu. I te rany potwornie bolą, proszę Państwa. Potwornie, że jestem niekochany, że jestem gorszy, że mnie nikt nie lubi, że jestem taki sam. To są straszne wyroki, które świat wydał na nas, a myśmy często jeszcze je spotęgowali w sercu. I co wtedy się robi? Wtedy zaczyna serce kombinować, żeby tej rany mi nikt nie rozdrapał, nie dotknął, bo to boli. I pierw rodzą się takie wewnętrzne, jak ja to mówiłem, radary, które wyczuwają z daleka zagrożenie. Ktoś mi grozi. O właśnie, ta moja młodsza siostrzyczka, co się urodziła 2 lata po mnie, ona jest moim największym zagrożeniem. I co wtedy zaczynamy robić? Zaczynamy często ją stwarzać. Zaczynamy na nią patrzeć i nasz umysł, jak w Matrixie, projektuje, że ja ją widzę już inaczej. O, ta siostrunia niedobra. Znaczy tylko pupinka mamusi. To babcie podchodzi po te czekoladki. Już widzimy tylko zło, już widzimy, że jest niedobra, już jej, przepraszam, świństewka różne robimy. Stwarzamy mamę, mama jest niesprawiedliwa, jest niedobra, a tata to też tylko pomaga. I w ogóle wszyscy się na mnie uwzięli. I cały świat, ta kamera projekcji naszej pracuje. I my już mówimy to, co mówiłem 3 tygodnie, ja już ją znam. Moją siostrę, moją mamę, mojego brata, to sobie można wstawić, mojego męża, już ja ich znam. Znam, czyli ja zaszeregowałem, opakowałem, oszczemplowałem, postawiłem na półkę z odpowiednim napisem. I proszę Państwa, wracamy do synagogi. Oni Jezusa znali. Oni widzieli, jak Jezus biegał po podwórku, jak się bawił w piaskownicy, jak grał w piłkę, rzucał patykami. Znali Józefa. Co to Józef? No cieśla fizyczny, ten tam żaden rabin, przecież nic. I oni też się wszyscy, tak jak w społecznościach lokalnych, pilnujemy się, żeby nikt się nie wybił, żeby tu nikt mi się lepszy ode mnie nie pokazał. I teraz, kiedy Jezus przyszedł i zaczął mówić nieprawdopodobnie mądrze, to oni mówią tak, no na własne oczy widzimy i na uszy słyszymy, że on mówi pięknie. Ale zaraz, przecież to jest sen cieśli, myśmy go stworzyli. On nie ma prawa mówić pięknie. Kurczę, ale mówi pięknie. Ale nie ma prawa, bo myśmy mu nie pozwolili mówić pięknie. To jest sen cieśli, no fizycznego, tego, co tutaj piłuje deski. Rozumiecie? Następuje zgrzyt faktu. Prawda? Twoja siostra, której nie cierpisz, no choroba zrobiła doktorat, no i też z wyróżnieniem, i ma stypendium w RFN-ie gdzieś, ale nie, ona jest głupia, no. Ale zrobiła stypendium. Ale nie, ja jej nie pozwalam być mądrą. Ja protestuję, ona nie jest mądra. Proszę Państwa, jak chodzimy my księża po kolędzie, to dość często się zdarzają takie sytuacje. No ja już wprawdzie dawno nie wiem, ale to zapamiętałem parę tych sytuacji. Że przychodzę, są rodzice, czy tam mama i taki syn 20-paroletni. No i szczęść Boże, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, błogosławieństwo, siadamy, no kim Państwo jesteście, pierwszy raz się spotykamy. No mama, jak to mama, proszę księdza, to mój syn, no powiedz księdzu, no, studiuje na handlu zagranicznym studiuje. I wtedy odbyła się takie, mamo, Jezu, mamo, uspokój się. Ale po prostu, proszę Państwa, w tym głosie jest jad, gaz, nóż, karabin. Mamo, uspokój się, ale syneczku, no przecież jesteś na stypendium tym angielskim i profesor jest z ciebie zadowolony. O rany, mama, dramat, no wyluzuj, uspokój się. Proszę Państwa, ja widzę taką panią, może minimalnie, przepraszam za słowo śmieszną w tej miłości do syna, ale mamy takie są, moja mama też się mną chwaliła i chwali, dlatego wszystko jest normalnie. A on widzi coś innego. On przez lata sobie stworzył. Przepraszam, ja tak wszystkiego dokładnie to nie wytłumaczę, ale ja próbuję widzieć. On widzi, że ta jego mama to taka trochę zaściankowa, taka próbuje być dowcipna, co dramatycznie wychodzi. Mamo, nie opowiadaj kawałów w towarzystwie. Mamo, błagam. Nie mów kawałów w towarzystwie. I ja mówię, słuchaj, ale nie krzycz na mamę. No, proszę Państwa, najczęściej to wygląda tak, że on wiedział, ten chłopak, że ten handel zagraniczny to wejdzie przy spotkaniu z księżem. Tylko on miał to lepiej zaprogramowane. Że ja go zapytam, co studiuje, czy on to jest handel zagraniczny. Tak po prostu. A tu matka mu uprzedziła, bo on cały czas wie, że studiuje handel zagraniczny. Jak się z kimkolwiek spotyka, to jego rada kompleksów mówi: handel zagraniczny jestem. Czy tam jakiś ASP, pozdrawiam wszystkich studentów z ASP. Ale rozumiecie, on ją stworzył. Ona ma siedzieć cicho, ona ma się nie mądrzyć, a ona tu przy księdzu wytrąciła mu scenariusz, jak padnie handel zagraniczny. My stwarzamy i proszę zwrócić uwagę, my wiemy, że ci nasi z naszego otoczenia są tacy, jacy my chcemy. Dziwili się pełnym wdzięku, a potem chcieli go zabić, bo on nie ma prawa, on nie ma prawa, kochani, on nie ma prawa być wielki. Nie masz prawa być wielki. Ja ci nie pozwalam być wielki. Mówisz siostra o bracie, mąż o żonie. Ja cię sklasyfikowałem i chociażby cię wszyscy chwalili, to ja wiem lepiej, kim ty jesteś. Zwracam uwagę na ten proces tworzenia, który rozpoczął się w raju, kiedy Adam i Ewa spożyli owoc z poznania drzewa i zła i od tamtego czasu wydaje się nam, że jesteśmy bogami i stwarzamy. I przepraszam, to co stwarzamy, my naprawdę widzimy. Ten chłopak naprawdę widzi, że jego matka się w tym momencie totalnie kompromituje, a ja siedzę metr obok i widzę, że ona się wcale nie kompromituje. No jest urocza, jeszcze się do mnie śmieje. Jeszcze podejdzie i nieraz powie: oj, Adaś, Adaś. No to on wtedy ma ochotę po prostu rozebrać ten dom na kawałki. Ja widzę, że ona wie, o co chodzi, ale Adaś się przepoczwarza z Adasia w Adama i tak siedzi i to się odbywa publicznie i on się strasznie niezręcznie czuje. Kochani, pycha, to wszystko ma zależeć ode mnie. Ja stwarzam świat. Ja ustawiam świat. I widzę go, jak sobie go stworzyłem i nikt nie ma prawa się wychylić. A jeśli się wychyli, jeśli fakty przeciwstawiają się moim koncepcjom, to tym gorzej dla faktów. To my je szybko zmienimy. Pokora, wiedzieć, że wszystko zależy od Pana Boga. Moja mama zależy od Pana Boga. Ja zależę od Pana Boga. On stworzył mnie i ją. Ja siebie sam nie znam. To Bóg mnie zna. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię, poświęciłem Cię, nim przyszedłeś na świat. Pan Bóg nas tak zna naprawdę. My siebie nie znamy, co dopiero drugiego człowieka. I pokora to jest o tym pamiętać. Jak się ćwiczyć? Jak się ćwiczyć w tym, żeby wycofać się z tego fatalnego błędu, że to ja stwarzam świat, i uznać, że to Bóg stworzył świat i to ja żyję w świecie przez Niego stworzonym. Kochani, jest taki, niektórzy mistrzowie życia duchowego mówią, są takie ćwiczenia, które jeszcze nie są ściśle religijne. Ale wiecie, co nas uczy pokory? Umiłowanie naszego ciała. Adam i Ewa, jak pamiętacie, mówiłem przed tygodniem, spletli sobie opaski i zakryli ciało, bo byli wściekli, że mają ciała niestworzone przez siebie. Mówiłem wam przed tygodniem, ja mogę uciec, dziewczyna, jakiej się chłopak zaczyna ją poznawać, może z nim zerwać. My możemy zmienić towarzystwo, my możemy uciec z domu, ale od swojego ciała nie uciekniemy. I z tego powodu jesteśmy często wściekli. Zwróćcie uwagę, że są ludzie, którzy zajmują się jednym, zmienianiem swojego ciała. Są ludzie, od 30 lat jak spotykam, co słychać? A, przysiędza, mam nową dietę. To już jest 89. dieta w moim życiu. Jakie poprzednie diety przyniosły skutki? Żadne, ale ta, zupełnie nowa, chińsko-japońska. Zmienianie ciała, narzekanie, ukrywanie swojej dziewczyny, które przy każdym ubieraniu się rano, czy zakryje tam te nogi, czy biodra, czy tam moje jakieś coś, czy jak wyglądam, siadać zawsze z lewej strony, nigdy nie siadać z prawej strony, zawsze siadać od ściany, zawsze się, czy się garbię, czy się nie garbię, jak wyglądam, jak się prezentuję. To jest obsesja wielu ludzi. Natomiast wiecie, my nad ciałem trochę możemy zapanować. Rzeczywiście można zrzucić parę kilogramów, można sobie przefarbować włosy, można sobie pomalować paznokcie, można usiąść ładnie, ale są takie rzeczy, że nie zapanujemy. Ciało nam ciągle przypomina, a figę, nie stworzyłeś mnie. Proszę Państwa, stoimy sobie tutaj w kościele i oddychamy cały czas. I nikt z Was nie myśli, oddech, wdech, wydech, oddech, tylko się samo robi, a nasze kiszki trawią w tej chwili obiad, te wszystkie schabowe kluski, że aż hej. Proszę Państwa, jak ciało potrafi upokorzyć i to się, i my Bogu dziękujemy, żeby tam się tylko nic nie pomieszało, żeby to się trawiło tak, jak Pan Bóg przykazał. I cieszymy się, ale proszę Państwa, nieraz się nie da ciała opanować. Mieliście Państwo tę kompromitującą sytuację, kiedy byliście w wybitnym towarzystwie i zaczęło Wam burczeć w brzuchu? Proszę Państwa, jeden Pan mi opowiada, jak był w górach, i były takie wczasy czy coś i było spotkanie z góralką, która gwarą opowiadała o Podhalu i właśnie recytowała wiersz o samotnej kozicy. I mówi, proszę księdza, a mi nagle na całą salę bul, 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 bul. No, proszę Państwa, wtedy nie wiadomo, co zrobić. Zacisnąć pięści, wziąć głęboki oddech, totalnie nie panujemy. Kiedy po chwili mówi, zabulgotało mi tak w brzuchu, jakby ktoś spuścił wodę w toalecie. I cała sala, włącznie z góralką, spojrzała się na mnie, a ja siedziałem na końcu sali, już nie miałem się na kogo odwrócić, to spojrzałem się na koloryfer. I jeszcze tak podniosłem zasłonę i pokiwałem głową, że to w tych koloryferach. Ale do końca spotkania siedziałem i nie wiedziałem, czy oddychać, czy nie oddychać, czy się skulić, czy rozproszyć. Nie mamy władzy nad naszymi jelitami. Nie mamy władzy. I w najbardziej newralgicznym punkcie mogą się nerwy odezwać i soki trawienne nam coś zrobią. I tak jest z wieloma sprawami. Proszę Państwa, idziemy do lekarza i mówimy, panie doktorze, tu mnie coś boli. I patrzymy lekarzowi w oczy. Lekarz tam najeżdża tym USG i mówi, oj, coś tu jest nie tak. I jesteśmy tacy bezradni. Tacy zupełnie bezradni. Bo powtarzam, mieszkanie sobie mogę odmalować, samochód mogę sprzedać. Koledze mogę powiedzieć, wynoś się z domu, nie chcę cię widzieć. A coś z tą wątrobą jest nie tak, coś ta śledziona. Jesteśmy tacy bezradni. Nieraz idziemy do lekarza, jest zabieg, jest jakaś tam chemia. I lekarz mówi, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, a teraz czekamy, czy organizm się z tym upora. I leżymy i patrzymy się na samych siebie. I przypomina się nam to, że nie jesteśmy Panem Bogiem. Wiecie, co to jest? Pierwszy krok często do tego, żeby uznać, że nie ja jestem Bogiem, pokochać swoje ciało. No witaj brzuszku, 30 lat cię chcę zlikwidować, ale mi się nie dałeś, no. Cześć stary. Witaj szeroki nosie, nawet ładny jesteś, wiesz. Chciałem, marzyłem o operacjach plastycznych, pogłaskać się po głowie. Pozdrawiam wszystkich siwych. No i tak jest. No i moi koledzy niektórzy czarno, kruczowłosy, moi rówieśnicy, no i tak i. I taki śpiew, i taki słuch, i tak będzie. Przepraszam, bo jeśli nie akceptujesz, że nie zależy od ciebie twoje ciało, to jak zaakceptujesz to, że twoje życie zależy od Pana Boga? Proszę zwrócić uwagę, kiedy my się kładziemy na podłodze czy na materacu, rozluźniamy wszystkie mięśnie, cały organizm żyje, pracuje, a ja nic nie mam na niego wpływu. Podłoga mnie podtrzymuje swoim jestem i ja się oddaję pod władzę tego wszystkiego, co się we mnie dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że nie daj Boże, jak my zaczniemy kręcić w organizmie. Mówiłem Wam tydzień temu o anoreksji, o różnych innych sprawach. Jak zaczniemy się uspokajać lekami uspokajającymi, zaczniemy organizm jakimiś właśnie środkami super odchudzającymi katować, skończy się to źle. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy w organizmie się coś dzieje nie tak, to mówimy, idź się połóż i zostaw swoje ciało w świętym spokoju. Idź, najlepiej jakbyś zasnął, w ogóle przestań myśleć, bo jak Ty myślisz, to się te Twoje kiszki denerwują. Zostaw organizm w spokoju, a on się sam wyreguluje. Proszę Państwa, jak zaczynamy kręcić w swoim życiu, zaczynamy kombinować po swojemu w swoim życiu, to potem chorujemy. Bo chcemy być Panem Bogiem. Właśnie trzeba się rozluźnić i pozwolić, żeby życie Boże żyło w nas. Czyli Jezusie, skąd Ty masz tą mądrość? Ja nie wiemy coś. Ci Żydzi byli zdenerwowani, że nie wiedzą, skąd Jezus jest taki mądry. Znamy Jego matkę, znamy Jego ojca cieśle. Skąd On jest taki mądry? Nie, to jest niemożliwe. Otóż Wy wiecie, że właśnie w organizmie często dzieją się rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. I zgodzić się na to, że jest coś w życiu, że ja nad tym nie mam kontroli. Nad moją mamą, no nie mam kontroli. Ona taka jest i nie wiem, dlaczego taka jest. I nigdy się nie dowiem, dlaczego taka jest. Ja nie wzywam do bierności wobec świata. Ale proszę Państwa, są takie rzeczy, że ich nie zwalczycie. Przepraszam, kwestia grzechu. Może ktoś z Was się zmaga grzechem, może się zmaga z grzechem nieczystym. One są szczególnie trudne do zlikwidowania. I modlicie się, i pościcie, i chodzicie do księdza. Znowu coś się powtarza. Słuchaj, nie chcę powiedzieć, machnij ręką, niech się dzieje, niech się samo toczy. Nie, nadal się módl, nadal podejmuj życie ascetyczne. Ale wiesz, to może jeszcze potrwać pół roku. I nie wściekaj się, nie wpadaj w depresję. Nie mów kłamstwa, że jesteś zerem, nikim, że już Bóg cię odtrącił, bo my wtedy szalejemy ze wściekłości, już bzdury gadamy piramidalne. Po prostu to będzie jeszcze trwało. No proszę Państwa, no idę o zakład, że wielu z Was z jakiegoś grzechu, kłótliwości z mężem, czy tam niezgody z dziećmi, no nie wyjdziecie jeszcze tego do końca lutego. No nie wyjdziecie. I trzeba żyć. I trudno. No i mam taki nos, i takie ucho, i takiego męża. I ja taki jestem. Nie wściekajmy się na siebie. Bo to jest pycha niezrealizowanego Boga, że ja mówiłem, że mam to skończyć, a to się nie kończy. Jestem wściekły. Nie bądź wściekły. Co przyjdzie, przyjdzie, proszę Państwa, wyzwolenie z zewnątrz. Jezus mówił, beze mnie nic uczynić nie możemy. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Bóg jest tak nieprawdopodobny, że On z potknięcia w tańcu czyni taniec. Z Twojego grzechu uczyni drogę do zbawienia. My nieraz mówimy, walczymy ze złem. Ze złem nie trzeba walczyć. Bo jak się walczy ze złem, to bardzo często się jeszcze większe zło robi. Pamiętajcie, co to był krzyż. Krzyż to jest takie jedyne miejsce na świecie i ono jest, że zło zamienia się w dobro. Popatrzcie. Ludzie brali, mówię w przenośni, bo tak dosłownie nie było. Ludzie brali kamienie, rzucali w Jezusa, czyli w Jezusa leciał zły kamień, uderzał w ciało Jezusa i już płynęła krew zbawienia. Najcudowniejsza krew świata. Kamień, rzut kamieniem zamieniony w największą miłość na świecie. I Jezus rozciągnął ramiona i mówił, rzucajcie we mnie. Ja pozamieniam waszą nienawiść, ja pozamieniam zło, które w was jest, w dobro. Nie będę zwalczał was. My często chcemy zwalczyć w mężu, w bracie, w moim chłopaku, w mojej dziewczynie. Ja muszę zwalczyć w nim zło. Nie. Ty zamień to w dobro z pomocą krzyża Jezusowego. Ale to cię trochę zaboli, wiesz? To cię trochę zaboli. Pamiętajmy, my cały czas mówimy, szukam Pana Jezusa, bo nam się tak wydaje, że szukam księdza, szukam rekolekcji, szukam książki. Ludzie, to On nas szuka. Pomoc przychodzi z zewnątrz. Popatrzcie, jacy my jesteśmy pokorni u lekarza. Jak pani doktor mówi do pomocy dentystycznej, amalgamat poproszę, to my nie łapiemy jej za rękę, nie mówimy, ty, a co to jest amalgamat? Co ty mi tu do ust wsadzasz? Jak to działa? Dlaczego teraz mi to 3 razy włożyłaś? Nic, siedzimy, buzię rozdziabiamy i tylko liczymy, czy będzie 100, czy 150. A my Pana Boga, a dlaczego ten mój brat tak powiedział? A dlaczego ty tak robisz? To jest leczenie. Kochani, opatrzność Boża, co to znaczy opatrzność Boża? Czyli ta mądrość, która nas przerasta, której podlegamy. Opatrzność Boża znaczy, że dokądkolwiek zaszliśmy w naszym życiu i przez grzechy i gdziekolwiek się znaleźliśmy, to tam znajduje się początek drogi do nieba. Zapamiętajcie to. Choćbyś był nie wiem w jakiej depresji, smutku i dnie, to właśnie w tym miejscu, gdzie teraz jesteś, totalne zero dno, jest początek drogi do nieba. To jest opatrzność Boża. I On to zrobi. I niech mi się teraz z was ktoś nie zapyta jak. Jak? Nie ma jak. Zrobi to. Tylko spokornie i pozwól, że ten pomysł przyjdzie z zewnątrz. My się tylko jeszcze, jak ten lekarz nas ogląda, te nasze zdjęcia, my też mądrze zaglądamy mu przez ramię, nic nie wiemy. On coś mruczy, pisze na recepcie, wychodzimy od lekarza, czytamy tą receptę, nic nie rozumiemy, ale kazał kupić, kazał jeść 3 razy dziennie, to biorę i jem. I w brzuchu burczy mi po tych lekach. Nie wiem, co to się dzieje. Coś się dzieje. Proszę Państwa, podobnie jest z Panem Bogiem. On to umie. Nie wściekaj się na to, że nie jesteś Panem Bogiem. Proszę Państwa, my mamy te odruchy. Może ktoś z Państwa odnajdzie tu siebie. Idziemy do kogoś, kto jest melomanem. Ma dużo płyt. Wychodzimy, mówimy, kurczę, muszę zacząć chodzić do filharmonii jednak. Zupełnie się zaniedbałem. Za tydzień odwiedzamy kogoś, kto jest sportowcem. Wychodzimy od niego i mówimy, muszę zacząć biegać, zdecydowanie. W ogóle nie biegam. Idziemy do kogoś, kto, prawda, uczy się języków. Nie no, muszę się wziąć za angielski, przecież zupełnie zaniedbałem. Kogo nie odwiedzimy, to chcemy już robić. To już czujemy się zakompleksieni. I teraz, proszę Państwa, spotykamy Pana Boga i mówimy, Panie Boże, no nie, no muszę trochę być Panem Bogiem, bo to jednak jest strasznie głupio. My, proszę Państwa, mówimy często tak, no nie mogę tak Panu Bogu głowy zawracać. Nasz umysł produkuje komunikat dla dziennika wieczornego. Nie mogę tak Panu głowy zawracać, bo muszę sam jednak to trzeba tak. Nie wolno tak, na tego Pana Boga tak wszystkiego zwalać. Chociaż On powiedział w pierwszym liście, święty Piotr powiedział w pierwszym liście, 5 rozdział, wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego. My mówimy, tu się Pan Bóg załamie, nie no, nie mogę Go tak obarczać. A wiecie, dlaczego my chcemy tak bez pomocy Pana Boga? Żeby się zbawić i powiedzieć, dobrą robotę odwaliłem. Tu o to chodzi. My mu się nie chcemy oddać w ręce, my chcemy mieć pod kontrolą, chcemy dalej to wszystko stwarzać. Musimy pogodzić się, walczyć, starać się. Święty Paweł pisał, będę się chlubił z moich słabości. Moc w słabości się doskonali. Pamiętam słowa pewnej pani, która mówiła, proszę księdza, dobrze jest w dzieciństwie lekko zachorować. Wtedy człowiek nie szarżuje całe życie, ostrożny jest na swoje zdrowie. Często ci, co lekko w dzieciństwie zachorowali na jakąś chorobę taką przewlekłą, dożywają setki lat. A ci, co szarżują 40 lat, ja nigdy nie choruję. I często jakiś zawał, coś. I potem się mówi, dlaczego on się nie ratował? No mówił, że go coś boli, ale mówił, że jak on pójdzie do roboty, pamiętam, kiedyś mnie odwieźli z cmentarza po pogrzebie brat zmarłego i mówił, proszę księdza, tak mój brat głupio umarł, bo on już dawno chorował, ale zawsze mówił, jak pójdę rano do roboty, to mi ból przejdzie. No i tak mi przechodził, ten ból przechodził, że umarł, któregoś rana się nie obudził, już miał tam jakiś nowotwór czy coś, nie wiem. Otóż w książce Alicja w Krainie Czarów jest taka scena, kiedy tytułowa Alicja spotyka królową i mówi do niej, do królowej, zgubiłam moją drogę. A królowa mówi tak, nie wiem, co masz na myśli, moja droga, ale tu wszystkie drogi są moje. Nam się ciągle wydaje, że my kombinujemy swoją drogę, a Pan Bóg tak trzyma tą kulę ziemską i Polskę i Warszawę, tak w dłoni trzyma sobie. Bóg z Ojcem patrzą na nas z góry, mówią, patrz jak kombinują, koń pod górę, no. Panowie, proszę Państwa, nie ma naszych dróg. Wszystkie drogi są Boga. Ja to już u świętej Anny mówiłem i to pewnie nie raz, ale chyba dość dawno nie mówiłem, to powtórzę. To mi z dzieciństwa została ta bajka Konopnicki, jak to z lnem było. Przypomnę w kilku słowach. Był sobie król, który chciał mieć złoto. Przyszedł dziadek i mówi, królu, mam takie ziarno, że jak je zasiejesz, to ci złoto wyrośnie. No to król mu zapłacił, zasiał to ziarno, wyrosły jakieś zielone listki, łodyżki, król się zaniepokoił, potem wyrosły niebieskie kwiatki, król mówi, gdzie to złoto? A mówi, ach, jak głupi, przecież złoto będzie w owocach. Wyrosły owoce, król rozdarł taki owoc, patrzy, a w środku takie same ziarno, jakie siał. O, wkurzył się. Ale mnie starzec oszukał, żadne złoto mi nie wyrosło. Kazał to wyrwać, obić kijami i wyrzucić do lasu. No i potem się, proszę Państwa, cały wątek zaczyna w bajce, że królowi ciągle to zielsko przed oczy lezie. To kazał je kijami obić, to potem kazał je do wody wrzucić. Znowu to fala wyrzuciła mu to zielsko. No to kazał jeszcze raz obić, rozrzucić po lesie. Potem już, no i walczył z tym zielskiem, tłukł kijami, tam walił. I w końcu znaleźli tego starca. A król mówi, do lochu go. A starzec mówi, dobrze królu, wrzuć mnie do lochu, tylko daj mi to zielsko. Król mu dał to zielsko, zanieśli do lochu, a w lochu była tam taka dziewczyna, przątka, która z tego uprzątła len, potem utkała płótno, bo to był len. I dziadek mówi, prowadźcie mnie przed króla. Idzie i niesie cały zwój białego lnu. I mówi, królu, chciałeś mieć złoto, ale złoto by było tylko dla bogaczy. A mam len, który będzie dla całego twojego społeczeństwa. I król się zawstydził. I dziadek mówi tak, królu, bardzo dobrze, żeś to zielsko wyrwał, bo len trzeba wyrwać. Bardzo dobrze, że się kijami obłożył, bo len trzeba zbić kijami. Bardzo dobrze, żeś je do rzeki włożył i wrzucił, bo len musi namoknąć. Bardzo dobrze, żeś go wyciągnął jeszcze raz kijami i kazał obłożyć, bo len trzeba drugi raz obłożyć kijami. Bardzo dobrze, żeś go rozrzucił po polu, bo len musi wyschnąć. Wszystko, żeś królu robił świetnie, tylko po co żeś się przy tym tak denerwował? Proszę Państwa, jak pójdziemy do nieba, daj Boże, to Ci Pan Bóg mówi tak, to Ci Pan wie. Bardzo dobrze, żeś się z Ojcem wtedy pokłócił, że aż szyby trzaskały, bo musiałeś trochę przemyśleć pewne sprawy. Bardzo dobrze, żeś wtedy księdzu konfesjonale nawrzucał, bo żeś przemyślał swoją wiarę. Wtedy, żeś się trochę upił i zbiłeś szybę w toaletce, to też dobrze, bo żeś się opamiętał, bo tak byś wszedł w alkoholista, tak? Powiedziałeś never. Proszę Państwa, jak my się dowiemy, jak Pan Bóg nas prowadził po swojemu naszymi drogami, to powiemy, że takiego zakończenia to w Zagubionych The Lost nie było, po prostu. Że tam ten serial to drobiazg w porównaniu do tego, co Pan Bóg z nami robi. Tylko trzeba się na to zgodzić. Niepotrzebnie, żeś się królu przy tym wszystkim tak wściekał. Niepotrzebnie, żeś się wściekał. Nie ma twojej drogi, Pan Bóg powie. Na świecie wszystkie drogi są moje. Kochani, jeszcze raz powiem, nie nawołuję nikogo do bierności, że nic nie robimy. Jaką masz świadomość na dzisiaj rób? Jeśli masz świadomość, że twoim powołaniem są studia tam medyczne, idź na studia medyczne. Ale jeśli one z takich czy innych powodów, z powodu twojej choroby, skończą się za pół roku, To nie panikuj. Pamiętam, proszę Państwa, jak ja byłem na roku w seminarium, mieszkałem w jednym pokoju na pierwszym roku z takim kolegą, chłopcem z Podlasia. No i on potem nie skończył seminarium. No miał tam różne kłopoty, nie wolno mi o nich mówić. Wystąpił z seminarium. No tragedia, no mama smutna, zamana, no tak, on wystąpił z seminarium. Dzisiaj mieszka w Białej Podlaskiej, mój kolega, ma żonę, czwórkę dzieci. Mówi do mnie, Peter, jak świetnie, że byłem w tym seminarium. I ja się tam nauczyłem fajnych rzeczy. Młodość miałem dłuższą, mówi, modlić się trochę nauczyłem dyscypliny, poznałem takich fajnych teraz księży, ile mam kumpli. Pan Bóg wiedział, co robi. Ja potrzebuję mieć przynajmniej 15 księży na opiekę na przodu, mówi. Ale w danej chwili, kiedy wychodził z seminarium, no wszyscy mieliśmy głupie miny, no już miał sutannę, już drugi rok, prawda. Proszę Państwa, poddajmy się temu. Trudno, będzie korekta lotu, będzie korekta lotu. Jeszcze raz powtarzam. Pokora to nie jest mówienie o sobie, jestem zerem, jestem niczym, nic nie potrafię, do niczego się nie nadaje. Proszę Państwa, jeszcze raz to powiem, to jest pycha. Tym bardziej, kiedy ktoś mówi z uporem. To jest pycha. To jest inna odmiana pychy i jeszcze bardziej niebezpieczna. Bo kiedy ktoś mówi, ty, jestem najmądrzejszy, a wy taki jak ja, to nie ma w ogóle, to łatwo tą pychę mu pokazać. Ale ci, którzy mówią, jestem zerem, jestem do niczego, jestem najbrzydszy, jestem najgłupsza, to jest pycha. A co jest pychą? Upór, z jakim ktoś to powtarza. Ale o czym ty mówisz? Jaka ty jesteś najbrzydsza? Jestem. To jest pycha. Pycha to, że ja wiem najlepiej. I możesz wiedzieć najlepiej, że jesteś najgenialniejszy, a możesz wiedzieć najlepiej, że jesteś najgłupszy. I przepraszam, to drugie, to też wiesz najlepiej. Stworzyłeś się sam. Co to jest prawdziwa pokora? To jest przyjęcie prawdy. Pokora humilitas, od słowa humus, ziemia. Ziemia jako realis i konkret. Nie bujanie w obłokach. Pokora to jest umieć powiedzieć, nos mam trochę za szeroki, ale oczy mam ładne. Gotować nie umiem, ale naprawdę umiem śpiewać. Pamiętam kiedyś, pytałem taką dziewczynę nad morzem, młodziutka dziewczyna, powiedz Aniu, co ty masz, co jest twoim skarbem? Proszę księdza, podobno mam ładny uśmiech. Nieprawdopodobna pokora. Podobno mam ładny uśmiech. I miała ładny uśmiech. Bądźmy pokorni. Potrafmy znaleźć to, co Pan Bóg dał. On nas stworzył. Nie stwarzajmy my siebie według tej rany serca, ale stwarzajmy siebie według zamysłu Bożego. To znaczy odczytujmy siebie według zamysłu Bożego. Cieszmy się tym, że coś mamy. To będzie droga do wyzwolenia. I bardzo proszę, jeszcze raz wrócę do dzisiejszej Ewangelii. Uważajmy na to, że żeśmy sobie stworzyli naszych krewnych, naszych sąsiadów, naszych domowników, tak jak Żydzi z Nazaretu myśleli, że stworzyli sobie Pana Jezusa. Nie stworzyliśmy sobie i nie syczmy, kiedy nasza mama z kimś rozmawia, czy nasz mąż z kimś rozmawia, bo on jest inny niż my to wiemy. Nie wstawiajmy nikogo na półkę i dawajmy się Panu Bogu ciągle zaskakiwać, jaka rzeczywistość jest inna, ciągle nowa i przez nas niepoznana. Amen. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Bogu, który stworzył świat, Bogu, który stwarza nieustannie nasz, Bogu, który ma władzę nad wszystkim, przedstawmy nasze prośby i błagania. Pomódlmy się za Kościół Święty, aby wyzwalał ludzi z pokusy samozbawienie, a ukazywał to, że zbawienie przyjdzie z zewnątrz, czyli od kogoś innego, że ono przyjdzie od Chrystusa i temu mamy się poddać. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za te wszystkie rodziny, w których właśnie małżonkowie, rodzice, dzieci stworzyli sobie swój fałszywy obraz, tak się zaszufladkowali i teraz nie mogą znaleźć wyjścia z tego impasu. Niech próbują spojrzeć na siebie oczami Pana Boga. Ciebie prosimy. Ze wszystkich ludzi, którzy nie kochają swojego ciała, bo za grube, bo za chude, bo za niskie, bo za siwe, bo za stare, by pogodzili się z tym, że są piękni, o ile piękny będzie ich duch i dusza. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy prosili nas o modlitwę. Byś im, Panie, błogosławił. Ciebie prosimy. Za tych wszystkich, którzy jadą na ferie, wracają z ferii, aby ta zima, ta śnieżyca, śliskie drogi nie spowodowały nieszczęścia w ich podróży. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, którzy stanęli już w prawdzie i wiedzą już, jak wszystko jest naprawdę. Jacy oni są naprawdę, jacyś bliscy byli naprawdę. Jeśli są w trudnej sytuacji jeszcze grzechu i egoizmu na sądzie, niech Bóg będzie dla nich miłosierny. Ciebie prosimy. i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy cieszyli się, że nie jesteśmy bogami, a mamy dobrego Boga w niebie, abyśmy się zgadzali na to, co On nam daje, abyśmy wierzyli w to, że nasza sytuacja, nawet najtrudniejsza, o ile na to pozwolimy, może stać się początkiem drogi do nieba. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, uzdrów naszą pychę. Daj nam ducha pokory, abyśmy uznawali rzeczywistość taką, jaką ona jest naprawdę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.